Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakończy się jeden, jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. Postanowione ludziom raz umrzeć. Po śmierci nie ma reinkarnacji.
Niech będzie pochwalony. Chcę widzieć wszystkie. Już ojciec dał wstęp do tematu, ale chciałabym tutaj może jeszcze dodać, że ja wyjechałam do Indii w 1967 roku, kiedy w Polsce obchodziliśmy milenium Chrztu Polski w 66, ale w 67 wyjechałam. Więc miałam wyobrażenie polskiego kościoła i katolicyzmu bardzo tak przeświadczona byłam, że Polak to już na pewno wiary katolickiej nie zdradzi. Bo ta peregrynacja Matki Bożej Częstochowskiej, potem ramy tylko wędrowały, bo obraz zakazano nosić i tak dalej. I właśnie do Indii wyjechałam, mając na myśli pomóc misjonarzowi w pracy, bo pisał, że ma dużo chorych, trędowatych i po prostu nie stać go na to, żeby opłacić pielęgniarkę. Jest zapracowany. Więc ja nastawiona byłam, że ja się będę zajmować tylko chorymi. Ale właśnie w Indiach zderzenie moje z tamtejszym światem szokowało. Dlatego, że wyjeżdżając do Indii, ja miałam jakby przygotowanie, że zapisałam się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej w Warszawie. Pan, który był członkiem KIK-u warszawskiego, prowadził to towarzystwo. Nie podpadało mi, że to jest jakaś tam, może się kryć jakaś zdrada. I bardzo różowo przedstawiano tamtejszą rzeczywistość i mistykę i duchowość. I w zetknięciu z rzeczywistością myślałam, że może moi wieśniacy nie znają własnej religii, z własnej kultury, własnej duchowości. Bo było sprzeczne z tym, co ja w Polsce na temat indyjskiej kultury i duchowości słyszałam i czytałam. A czytałam i słyszałam, bo się przygotowywałam do wyjazdu do tamtego kraju. I właśnie jeszcze jedna rzecz. Wyjechałam bez znajomości języka angielskiego, bo wydawało mi się, że ja nie muszę z chorym rozmawiać, jak trędowaty, to ja widzę rany, będę zawijać rany. Polski misjonarz zorganizuje problem codziennego życia w sensie zakupów i tak dalej. I to mnie też inaczej ustawiło, ponieważ nauczyłam się najpierw hinduskiego, potem angielskiego i po 5 latach, znając już angielski, wzięłam się do studiów eksternistycznie. To znaczy na placówce misyjnej zostałam, pracowałam. Eksternistyczne studia to są, dostaję program, przygotowuję się do egzaminów, jadę na egzamin. I jako eksternista ja miałam wejścia do bibliotek tamtejszych, do źródeł tamtejszej kultury. I dopiero otworzyły mi się oczy, że to, co w Polsce się mówiło, to jest przygotowana po prostu taka pigułka, haczyk, żeby złapać, wyciągnąć z kościoła. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 70., konkretnie 1971 rok, była umowa między władzami indyjskimi, państwowymi, a Sowieckim Związkiem o wymianie kulturalnej. I przyjeżdżali do Indii ze Związku Radzieckiego, z Ukrainy, z Białorusi, z Polski, uczyć się tamtejszych filozofii, religii i praktyk. A z kolei Hindusi wyjeżdżali do Związku Radzieckiego zapoznawać się z marksizmem. Więc to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to nie jest coś, co się w Polsce mówi, że aha, komuna upadła, granice się otwarły i wszystko się pcha do Polski z zachodu. Nie. W Indiach było przygotowanie. żeby hinduskim religią pokryć chrześcijaństwo. Tak się to mówiło, pokryć. Ja byłam osobą świecką i oczywiście w konsulacie polskim, perelowskim, w Bombaju, konkretnie to był 73 rok, po 5 latach, już 6 rok byłam w Indiach, pobytu w Indiach, proponował mi facet współpracę od spraw wyznań. Więc człowiek od spraw wyznań, byłam pewna, że to jest ateista, komunista, marksista i tak dalej. A ten mi proponuje współpracę z lożą londyńską, żebym ja sprowadzała na placówkę misyjną młodych ludzi z Polski, których on mi poda dane personalne, żeby się nauczyli tamtejszych różnych religii, żeby Polak nie był skazany na chrześcijaństwo. Tak mi mówi facet z PRL-u w 1973 roku. A ja wtedy mówię do niego, no jak to? Przecież jak Polak jest skazany na chrześcijaństwo, kiedy w Polsce jest komuna, ateizm i właściwie Polak skazany jest na ateizm. Ja tak mówię do pana w naszym perelowskim konsulacie w Bombaju. A wiecie, co mi powiedział pan, którego ja uważam, że to jest komucha, no bo Urząd do Spraw Wyznań to mieli ludzie polecone, ci, którzy byli bardzo zaangażowani w partii. Wiecie, co mi powiedział? Powiedział tak. No proszę panią, ateizm długo nie potrwa, bo ateizm jest dobry dla ludzi, którym wystarczy łóżko i miska. A no dziewuszka i wódka, znamy to, prawda? A człowiek myślący potrzebuje mieć odpowiedź na pytania egzystencjalne. Skąd życie, dokąd życie, co po śmierci, jaki sens życia? A na ten temat ateizm nic nie mówi. A na ten temat mówią filozofie i religie w różny sposób, więc przedstawić różne religie, które będą komu pasować. I mi się otworzyły oczy na jedno. On, który uważałam, że jest komunistą, bo to była tak zwana czwarta kategoria partyjna, Urząd do Spraw Wyznań, wiedziałam, że z Moskwą tylko ma związek, a ten mi mówi współpraca z Londynem, kiedy wtedy było wielkim przestępstwem słuchać londyńskiego na przykład radia. Teraz z tym Londynem ja mówię, no ale kto to tam? Ordo Templi Orientis. Proszę bardzo, w internecie, kto chce, może sobie wyszukać. Oto. Ordo Templi Orientis. Skrót. Oto. To jest organizacja antychrześcijańska. To jest organizacja masońska, która stawia sobie za cel pokrycie chrześcijaństwa wschodnim światopoglądem. I oto. Ordo Templi Orientis. Zakon świątyni Orientu. I mi się dopiero otworzyły oczy. Raz na uniwersytecie i źródła tamtejsze poznałam. Drugie, programy na nową epokę, nowa era. I mamy New Age, już całkiem otwarcie się o tym mówi. I właśnie reinkarnacja, wiara w reinkarnację ma być kluczem, który przytłumi właśnie wiarę chrześcijańską. Bo my wiemy, że Jezus zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy. Pisze święty apostoł Paweł, pisze, że jeżeli w Chrystusie nadzieję pokładamy tylko w tym życiu, to jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Nasza nadzieja jest po śmierci. Właśnie nie w tym życiu, a chwała na wieki. Razem z Chrystusem, a nie reinkarnacja i wcielanie ciągle w jakiegoś stwora takiego czy innego. To jest bzdura, pogański błąd. A proszę bardzo nawet się dowiedzieć wśród swoich, wśród znajomych, jak dużo ludzi powoli się przekonuje, że no rzeczywiście, przecież jakaś sprawiedliwość musi być. No przecież nie wszyscy zbrodniarze są karani, nie wszystkich dosięga kara. No to będzie kara po śmierci. Ale oczywiście nie piekło, bo Bóg jest miłosierny. Jakże mógłby potępić człowieka na wieki, oczywiście, miłosierny. Wobec tego kara musi być. A jaka w nowym wcieleniu? Tu na ziemi jest piekło. Właśnie tu się przecież wcielać. Proszę mi stołka nie podstawiać. Nie, dziękuję. Ja lubię widzieć osoby, które mówię, dziękuję bardzo. Ja chcę widzieć, z kim mam do czynienia. A jak siedzę, to jestem za mała, za niska. No, w każdym razie miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości. Ktoś, kto jest miłosierny, a niesprawiedliwy, to jest niemądry. A Bóg jest mądrością. Miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości. I sprawiedliwość nie wyklucza miłosierdzia. I to Jezus, który się objawił w świętej Faustynie, wyraźnie mówi, miłosierdzie, rozmiar miłosierdzia bezgraniczny. Do śmierci macie szansę korzystać z miłosierdzi. Ale powiedział Jezus, zanim wejdzie ze sprawiedliwością. Wiara w reinkarnację wyklucza sens odkupienia. Bo jeżeli ja za grzechy mam się jeszcze raz wcielać, potem jeszcze raz się wcielać, to po co Jezus na krzyżu umierał? Po co sakramenty? Jeżeli grzech obciąży mnie tak zwaną karmą, czy karmanem, i ten karman poniesie mnie do nowego wcielenia, jaki sens odkupienia? Wiara w reinkarnację przekreśla wiarę w sens odkupienia i krzyża, i zmartwychwstania, czyli kwintesencję wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej obala skutecznie. Teraz, skąd się wzięła wiara w reinkarnację? Ja, analizując źródła tej wiary, po pierwsze widzę przyczynę. Schizofrenia. Starożytni nie znali budowy mózgu. Początki schizofrenii, lekka schizofrenia, rozdwojenie jaźni. I człowiek, który ma zaburzenie jaźni i później wraca do normy, on pamięta to zaburzenie. Inaczej niż ktoś, kto ma epilepsję, padaczkę, z chwilą, kiedy ma atak, traci przytomność, budzi się, nie wie, co się z nim działo. Schizofrenik pamięta i wnioskuje. Jeżeli ja na przykład miałam pacjenta, który został przewieziony do szpitala, podskakiwał, że on jest wróbelkiem. Ćwir-ćwir, czuł się wróbelkiem. W szpitalu dali mu psychotropy, wrócił do normy i mówi tak, zdawało mi się, że jestem wróblem. Jakie to dziwne, mówi tak, jak człowiek może dziwnie się czuć. Zdawało mi się. Ale starożytny powie, przypomniałem sobie, kim byłem poprzednio, wróblem. On sobie przypomniał. I to jest właściwie błędna interpretacja zjawisk psychicznych. Dzisiaj to psychologia, nauka biologiczna może wyjaśnić, ale starożytni tego nie znali. Druga przyczyna wiary w reinkarnację to jest piesek lata, merda ogonkiem. On mówi, coś chce powiedzieć. Nic nie chce powiedzieć. Jest, ma inny mózg, inną psychikę, a człowiek swoją psychikę na psią psychikę nakłada. To nie jest to samo. I tutaj właśnie błędny wniosek, bo oczywiście pies nie powie, co czuje i dlaczego łasi się. No ale tu chodzi o jedzenie, prawda? Pies szuka czegoś innego, niż my się spodziewamy. Trzecia przyczyna to jest po prostu tendencyjne zakłamanie. Na przykład hipnoza. Proszę zwrócić uwagę, ci, którzy mówią o reinkarnacji, to wszyscy mówią, że oni sobie przypomnieli w hipnozie. A czemu nie na trzeźwo, tylko w hipnozie? Hipnoza to jest projekcja cudzej myśli na moją myśl. Więc jeżeli ktoś jest w hipnozie, to znaczy, że jest zasugerowany cudzą myślą. Teraz, ja dam taki przykład. Gdyby mi zależało, żeby nauczyć Państwa wiary w reinkarnację, żeby przekonać, to mogłabym tak, wprowadzić w hipnozę ktoś, kto bardzo czeka, kim on był w poprzednim wcieleniu. Widzę, że ktoś się bardzo z tym fascynuje, to będzie bardzo łatwo jego zahipnotyzować. I teraz ja mogłabym tak robić. W hipnozie dyktuję, a ten powtarza. Ja dyktuję po cichu, siłą woli. On powtarza. Jestem w Indiach, nad rzeką Kaveri. Nazywam się Chinapa. Moja żona Siddhama. Mam 4 dzieci. Mieszkam blisko osiedla Banur, we wsi Kothanur. Łowię ryby. Woda wciąga, utonąłem. I teraz ktoś powie, dobrze, sprawdzimy, czy ktoś taki był w Indiach. Był, faktycznie był. Był taki Chinapa, miał tych, faktycznie. A skąd pani wie, facet w buszu żył? Skąd ta pani mogła o tym wiedzieć? No, przypomniała sobie z poprzedniego wcielenia, bo skąd inaczej by wiedziała? A to ja nadyktowałam, bo ja tego człowieka znałam. Faktycznie utonął. Wezwali na ratunek. Już nie było w stanie, nie byłam w stanie go uratować. I oszustwo jest dzisiaj podstawową wiarą w reinkarnację, jak chodzi o Polskę. Oszustwo, zwykłe oszustwo. Mogę hipnozą wmawiać. Drugie, ćwiczenia jogi. Ćwiczenia jogi. Ćwiczenia zen. Ćwiczenia rebirthingu. Na czym polega? Doskonalenia umysłu. Na czym polega? Ano, ćwiczymy, ćwiczymy. Jeden miesiąc, drugi miesiąc. Ale trzeba zrobić sobie przerwę w czasie ćwiczeń. Ano, herbatka. A ja mam wiedzę tajemną. I do herbatki mogę dać kryształek LSD. Bo mi się właściwie wydaje, że ten człowiek uwierzy w reinkarnację, więc ja w jego szklaneczkę czy w jego ciasteczko dam kryształek LSD. I on leciutkie rozdwojenie jaźni dostanie. I przypomni sobie, kim był w poprzednim wcieleniu. Bo sobie wyobrazi. Człowiek, który przypuszcza, że jest reinkarnacja, to sobie próbuje wyobrazić, kim on mógł być poprzednio. I wtedy, jak ja dam LSD, to ta wyobraźnia się uaktywni. I jemu się to jawi. I potem mówi, przypomniał sobie, faktycznie jest reinkarnacja. Po prostu oszustwo. A po co teraz to oszustwo? Po co wiara w reinkarnację? Po co ten klucz, który we wszystkie religie się wciska? Ano, jest taki pan, który się nazywa Maitreya. Maitri, Maitri, Maitri. To jest buddyjskie słowo miłości takiej odruchowej. Siły miłości. To nie jest to, co caritas. Przez słowo caritas ja rozumiem akt woli. Ja wiem, że temu człowiekowi trzeba pomóc, jak jest chory. I ja aktem woli się posługuję i idę mu z pomocą. Nie dlatego, ta choroba tak bardzo mnie pociąga. Natomiast Maitri to jest odruch, który pociąga mnie. W związku z tym miłość Maitri będą również mieć homoseksualiści. Słonecznik do słońca się kieruje. O, Maitri działa. To jest ten słonecznik w kierunku słońca. Czyli słowo Maitri to jest miłość, odruch, instynkt miłości, nie akt woli. I dlatego Matka Teresa założyła zakon misjonarek miłości, ale to było Sisters of Charity, czyli Caritas, a nie Maitri. U nas w Polsce się ruch Maitri zakorzenił, a teraz jest już pan, który mówi, że on jest wcieleniem tej kosmicznej Maitri. Jest pan Maitreya. I to jest przewidziane na przyszłość jako mistrz wszystkich religii. Chciałabym jedno wyjaśnić. Dzisiaj ludzie, którzy dążą do ogólnej władzy na całym świecie, czy choćby na całą Europę, trzeba jakiegoś jednego wspólnego prawa. Kodeksy prawne, które mówią, co wolno, czego nie wolno, mają problem. Bo jedni mówią, że eutanazję wolno, drudzy mówią, nie wolno. I teraz ustawę ujednolicić. Ano dać wiarę w reinkarnację. Dlaczego nie wolno? Babcia się wcieli w coś nowego. Uśpimy ją w tym wcieleniu. Wcieli się jeszcze raz. Będzie miała nowe ciało, będzie dzieckiem od nowa, urośnie. I znów się wcieli. Usunąć ciążę? Oczywiście. Ta dusza się wcieli jeszcze raz w łono innej matki. Ja nie potrzebuję tego dziecka, to ono się wcieli gdzie indziej. Ono się wcieli. Więc wolno. A teraz z punktu widzenia objawienia Bożego, z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, nie wolno. Bo co? Bo ten człowiek umiera i on musi się jeszcze z Bogiem rozliczyć. O właśnie, póki go nie dosięgnie sprawiedliwość, ma jeszcze szansę korzystać z miłosierdzia. Ktoś powie, on był do sakramentów, a może się nieszczerze spowiadał, a może świętokradzka spowiedź. On umiera i on ma świadomość, chociaż już kontaktu nie ma z nami. On jeszcze ostatnim oddechem może do Boga zawołać, o przebaczenie prosić. Nawet jeżeli by sakramenty były świętokradzkie. On ma prawo zawołać do miłosierdzia jeszcze zanim umrze. I dlatego my nie mamy prawa wkraczać w jego życie. Bóg decyduje o jego zakończeniu. Tak samo człowiek, który rozpoczął życie w łonie matki. Nie wiemy, kim ten człowiek będzie w przyszłości. Nie mamy prawa determinować jego wieczności, bo to już jest na wieki. Na wieki. Ta dusza na wieki zostaje zahamowana we wzroście w łasce. Ja nie mówię, że potępiona, bo nie ma może za co przecież takie małe być potępione. Ale nie ma szansy wzrastania w łasce dalej. Może ktoś byłby wielkim świętym. Jakim prawem mamy prawa wkroczyć w życie człowieka, który otrzymał duszę od Boga? I dlatego nie mamy prawa. I tutaj mamy właśnie problem kodeksu. Wolno czy nie wolno? Ano dać wiarę w reinkarnację, wcisnąć katolikom wiarę, że dusza się wciela i wciela i wciela, no to będzie lekko pozbawić kogoś życia. I tutaj właśnie jak chodzi o Maitreję, który jest przewidziany jako mistrz od wszystkich religii na świecie, Maitreja głosi reinkarnację jako podstawową prawdę. Drugie, do szkół wchodzi filozofia Steinera, Rudolf Steiner, gorliwy orędownik wiary w reinkarnację. Ruch Hare Krishna, podskakują, ładnie wyglądają. Gorliwy obrońcy reinkarnacji. Budda, Dalai Lama, smyka po środowiskach różnych w Polsce. Wiara w reinkarnację. Budda nie wyklucza wiary w reinkarnację. I teraz po co to wszystko? Nie tylko, że kodeks, ale jeszcze wiara w reinkarnację jest w Indiach przyczyną podziału kastowego. Dusza zmienia ciała. Z jednego ciała do drugiego przechodzi i teraz zwierzęta zdychają, dusza się wciela najpierw w człowieka z niższej kasty. Potem ten człowiek umiera, spodziewa się, że się wcieli w wyższej kaście. Tamten umiera, że się wcieli jeszcze w wyższej kaście. A potem już ostatnie ciało ma Superman, nadczłowiek. I tu Hitler sięgał po rangę nadczłowieka. To jest wiara w reinkarnację, która prowadzi do wiary, że jeden jest nadczłowiek, ma super duszę, a drugi ma duszę, która dopiero wyszła z ciała zwierząt. I na razie ten człowiek jest tak zwany nieczysty. Ja chciałam się tutaj pochwalić książką. Tajemne zapiski magów Hitlera. Napisał francuski pisarz, tłumaczone na język polski. Wyraźnie podane jest. Hitler miał mistrza z Tybetu. Hitler ćwiczył jogę pod kierunkiem mistrzem Tybetu. Hitler wierzył w swoją wyższość duchową, a nas traktował jako niższych, bo brał nas do niewoli. Cała teoria nordyckiej rasy to teoria tybetańska. Ja się przyznam, że ja się boję tego Dalai Lamy w Polsce. Tybetańska. Jeszcze on się zatytułował Jego Świątobliwość. To jest tytuł papieża. Takiego tytułu w ogóle w buddyzmie nie ma. On się wpisał, wślizgał się po prostu w rangę, w status papieski. I to jest tragiczne. I ludzie na ślepo naśladują medytacje, które na zewnątrz wygląda bardzo kusząco, bo człowiek sam siebie potrafi tak zdopingować zmianą oddechu, dietą, tak zdopingować, że cała strefa erotyczna, bez odruchu seksu, ale erotyka, która pobudza odpowiednie ośrodki w mózgu, pobudzi człowieka, że się człowiek czuje w nirwanie. Ale to jest erotyka. To nie jest duchowość i wzrastanie w łasce uświęcającej, tak jak my mamy szansę wzrastania poprzez sakramenty i poprzez modlitwę. Poprzez prawdziwą medytację, która mnie łączy z Bogiem. Ja w czasie medytacji staram się nawiązać kontakt z Bogiem, a nie wdychać, oddychać i czuć się, gdzie moja energia krąży. To jest po prostu podniecanie własnego ciała. Oddychanie zmienia spalanie w organizmie, zmienia po prostu procesy biochemiczne we krwi, zmienia proporcje pomiędzy tlenem i dwutlenkiem węgla i zmienia tak zwane pH we krwi przy wielomiesięcznym ćwiczeniu. Nie za jednym ćwiczeniem, nie za jednym razem, ale jak ktoś nagminnie ćwiczy, to wpada w uzależnienie takiej ilości dwutlenku węgla, jakie dyktuje oddychanie, które on praktykuje przez kilka miesięcy. I dlatego, jeżeli ktoś chce ćwiczyć jogę, zen czy inne, niech sobie staje na głowie, na rękach, ćwiczyć mostek robi. Nie zmieniać rytmu oddechowego. Oczywiście, że jeżeli ja sobie rano wstanę i wciągnę parę oddechów w otwartym oknie, chodzi mi o ćwiczenia oddechowe na dłuższą metę. Deprawuje się biologiczny mechanizm ośrodka oddechowego i wprowadza się inną biochemię i mózg pracuje inaczej. Ale to nie jest droga do Boga. Dlatego na tym może bym skończyła, bo chciałabym, żeby były pytania jeszcze, a ojciec mi powiedział, że apelem jasnogórskim zakończymy to spotkanie. Ja jeszcze bym chciała powiedzieć, że jestem autorką 3 książek. Nie dajcie się uwieść. Ja tutaj mówię, jak się manipuluje wiarą katolicką, żeby poślizg zrobić w kierunku hinduizmu. Tutaj problem New Age'u. Jak właśnie na gruncie indyjskim wiele religii miało wpływ na wytworzenie się tak zwanej teozofii, tego synkretyzmu religijnego, przed czym przestrzega papież Benedykt XVI bardzo często. A tutaj ma, jeżeli ktoś chce, problem jogi, problem reinkarnacji, kwintesencja. To wydali ludzie z Odnowy w Duchu Świętym w Warszawie i oni to mogą przysłać, jeżeli na przykład ojciec by zamówił większą ilość.
Proszę siostry, chciałam się zapytać siostry, czy siostra jest w takim razie tolerancyjna wobec innych religii, bo z tego wywnioskowałam, że siostra nie uznaje ani buddyzmu, ani islamu, ani innej religii, tak?
Oczywiście.
No więc już, a nasze prawo, prawda, czyli nasza konstytucja zakłada...
Prawo jest cywilne.
Prawo cywilne, tak. No dobra. No teraz powiedzmy o prawie kościelnym. Siostra powiedziała tak, że...
Ja rozumiem, to ja to wyjaśnię.
Dobra, to jest racja. Siostra jest nietolerancyjna wobec innych religii, a ja uważam, że każda religia, jeżeli jest tylko ma na celu człowieka, jego dobro, to będzie drogą dobrą do zbawienia, prawda? Ponieważ w każdej religii występuje coś takiego jak Bóg, prawda? Tylko go inaczej ci wyznawcy nazywają. I jeszcze jedna sprawa, bo siostra porzuciła taką tematykę prawa. Ja uważam, że w ogóle nie ma prawa kościelnego jako jedynego na całym jak gdyby świecie, prawda? Bo prawo cywilne jest co innego, a prawo kościelne jest co innego.
A prawo Boże, prawo Boże jest.
I prawo Boże. I można by było, prawda, kiedyś, no nie wiem, tam wreszcie doprowadzić do takiego czegoś, żeby wreszcie na świecie zapanowało jednolite prawo.
O właśnie.
Czyli żeby nastąpiła symbioza, czy może synteza prawa cywilnego i prawa kościelnego. Ale oczywiście musielibyśmy się kierować tym, że mamy na jakimś najwyższym naszym dobrem, to jest dobro człowieka i to, co my rozumiemy przez dobro i zło, prawda? To jest tak samo problem filozoficzny, bo tutaj siostra podała taki przykład, że na przykład prawo, jest rozdział tego prawa.
Panią, czy możemy proponować...
Ale chodzi o to, że nawet prawo kościelne...
Chwileczkę, czy mogę zaproponować duet? Więc jeżeli chodzi o tolerancję, ja się na nikogo nie rzucam, jeżeli ktoś się do Buddy modli. Natomiast ja jestem bardzo gorliwą obrońcą katolika, który zostaje oszukiwany, taka sama religia jak nasza. To jest oszustwo wielkie. I tak jak, proszę panią, ja się nie zgadzam, że ktoś na przykład sprzedaje szkiełka, a mówi, że to jest diament. Ja diament to jest szkiełko. I tak samo tutaj, to co święty Paweł mówi, jeżeli bylibyśmy w tym życiu, to co pani mówi, dobro człowieka, Bóg przede wszystkim, a potem człowiek. Więc chwała Boża najpierw, a potem człowiek. Miłość do Boga najpierw, a potem człowiek.
Przez ludzi.
No czyli... dobrze, dobrze. Nie, odwrotnie. Od Boga do ludzi.
A możemy odwrócić?
Poprzez ludzi nigdy.
Ludzi do Boga.
Nie, poprzez ludzi się nie dojdzie do Boga. A to powiem pani dlaczego.
Całe życie nasze jest takie, że poprzez ludzi się...
Wiesz, pani mówi dlaczego, to ja...
Najwyższego dobra. Bo Bóg jest najwyższym dobrem, no więc przechodzimy po prostu...
No ja chcę pani to wyjaśnić. Pani pozwoli, że ja pani dam odpowiedź. No właśnie, niech pani też mi pozwoli dać odpowiedź. Więc jeżeli chodzi o człowieka, jeżeli ja nie mam wiary chrześcijańskiej, a wierzę, że na przykład koza ma duszę, która koza zdechnie i ta dusza będzie na przykład dziewczynką. Wtedy ja kozę traktuję tak samo jak dziewczynkę, bo wierzę w reinkarnację. Jeżeli ktoś mi mówi na przykład, ja kurkę sobie zabiłam, zjadłam mięsko. A Bramin mi mówi tak, a czy ty wiesz, czyje mięso ty jesz? Może twoja babcia w tej kurce podskakiwała. A ja nie wierzę, że babcia się w kurkę wcieliła. I wtedy to, co pani mówi, to ja od każdego żyjącego istnienia mogę dopiero dochodzić, gdzie jest twórca, albo czy jest, bo dusza według Hindusów, bo pani mówi, że wszystkie religie, więc ja daję przykład, jak hinduskie religie, buddyjskie mówią na temat duszy, że to jest energia, taki kwantum energii życia. No to taka jakby bateryjka, prawda? Energia życia w roślinach, w zwierzętach, w ludziach. I teraz ta energia życia ma inny potencjał w roślinie. Przez to, że roślina oddycha, odżywia się, to ten potencjał wzrasta i ta dusza się potem wciela w rybkę. No i znów rybka oddycha, potencjał wzrasta, dusza się wciela w jaszczurkę. Znów jaszczurka oddycha, potencjał energii wzrasta, dusza się wciela w zwierzę. Teraz zwierzę też oddycha, odżywia się, dusza jeszcze się potęguje, wciela się w człowieka. Ano, to jest człowiek, który jeszcze ma zwierzęcą duszę. I tych ludzi się traktuje jako nieczystych. W Indiach to jest straszny los ludzi, których przekonanie, że tam się wcielają dusze zwierząt. Teraz, a ja nie, ja chcę skończyć. Teraz, nie, jeszcze nie koniec. Teraz, ten człowiek, który wierzy, że on poprzednio był zwierzęciem, i jeżeli ja pytam, czy ty pamiętasz, że byłeś zwierzęciem? Nie, ale Słami ma boską świadomość i Słami wie, kim ja byłem w poprzednim wcieleniu. Guru, on jest boską świadomością. I teraz on służy czy mu płacą, czy mu nie płacą. Ja miałam pacjentów, którzy z głodu przymierali. Ja się upominałam o zapłatę dla nich, bo w konstytucji indyjskiej, a cywilne prawo, nie religijne, jest zagwarantowane, że za pracę musi być płaca. To mi taki pracodawca mówi, ale o co chodzi, madame? Bo ja nie byłam w zakonie wtedy. Madame, ci ludzie im wcześniej umrą, tym lepiej. Będą mieli nowe ciało. On dzisiaj jest parias, on musi być śmieciarzem, a jak umrze, będzie rzemieślnikiem, kupcem, artystą. No to jest czysty zysk. Pierwszej klasy przejdzie do drugiej. Po co ten człowiek ma czekać 80 lat na nowe ciało, jak teraz umrze z głodu, mając 16, będzie już miał nowe ciało. I jest rozwiązanie. No i teraz tak. A jeszcze chcę dać do nadczłowieka. Ja chcę... Proszę... No ale daję o prawach. O prawach mówię. Chwileczkę.
Siostra przeczytała, powiedziała, że jest prawo chwileczkę, w Indiach, które gwarantuje.
Proszę panią, pani jest niegrzeczna. Bardzo proszę o tolerancję. No ale ja chcę wyjaśnić pani zarzuty. Pani nie pozwoliła mi wyjaśnić. No tak, więc ja chcę dalej dokończyć odpowiedź. Ja chcę dokończyć dalej. Ten parias wierzy, że on się wcieli wyżej i on rzeczywiście jest posłuszny kastowemu systemu. Teraz, Wajsia, czyli rzemieślnik, kupiec, artysta, wierzy, że on kiedyś będzie miał władzę, będzie mógł maharadżą być. Teraz maharadża wierzy, że on jak umrze, to będzie guru, bogiem. Osoba boska to guru. Osoba boska to maharadża. I wracamy do takiego prawa, jakie było w cesarstwie rzymskim, kiedy cesarz był bogiem, ale cesarz prześladował chrześcijan, bo go nie uznawali za Boga. Prawda czy nie? Prawda. Jeżeli teraz dojdziemy do takiej samej wiary, a poganie wierzyli w reinkarnację, to będzie pięknie, jak Europą będzie kierował taki cesarz, który jest Bogiem. I to będzie już dziedziczne. Nie będzie problemu wyboru, bo jest taka wiara w Indiach, że jakie cechy ma dusza, w takich rodziców się wciela. Wobec tego, jeżeli się wcieliła w dziecko maharadży, to znaczy, że ma zdolności być maharadżą. Dlatego się wcieliła tam. Teraz, jeżeli się rodzi dziecko kogoś, kto sprząta śmietniki, to widocznie zwierzę, które po śmietniku latało, dusza się wyzwoliła i właśnie w tego śmieciarza dziecko się wcieliła. I tymi ludźmi się pogardza, a tamtych ludzi się wywyższa. Teraz pani poruszała problem prawa. Prawo cywilne, które jest w tej chwili, dominuje, oparte zostało na prawie deklaracji praw człowieka. Teraz proszę państwa, deklaracja praw człowieka opracowana była przez ludzi, którzy mieli podobne myślenie jak pani, która wyszła oburzona, że wszyscy ludzie mają tę samą naturę. Bo w Europie i w Ameryce ludzie byli wychowani na chrześcijańskiej cywilizacji. Czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, ale od dziecka miał taką świadomość, że wszyscy ludzie są sobie równi jako gatunek ludzki. A już Hitler inaczej mówił, bo Hitler wierzył w reinkarnację. Hitler był pod wpływem tybetańskich mistrzów. I dlatego ja ostrzegam, deklaracja praw człowieka w Indiach się już wali. Oni dążą do obalenia konstytucji, która jest w Indiach oparta na deklarację praw człowieka. I nie wiem, czy państwo wiecie, że Gandhi za to, że nie uwzględnił kastowego przywileju, Gandhi został zastrzelony przez indyjskiego człowieka. Ktoś, kto doprowadził do niepodległości, ale konstytucję nie oparł na religii tamtejszej, został zastrzelony. Jego następca, siastry, został otruty. Następny, Nehru, przeżył, ale Indira poszła również, jego córka. Więc to nie są żarty, bo kto ustanawia prawo, on ustanawia według tego, jaką on ma filozofię. Takie ustanowi prawo. I dlatego nie ma, proszę Państwa, nie ma możliwości ustanowienia prawa bez odniesienia do jakiejś filozofii i światopoglądu. Nie ma możliwości. Deklaracja praw człowieka runie przy wierze w reinkarnację. Mnie Hindusi, którzy ze mną dyskutowali, bo przecież ja jestem po socjologii, ja w Indiach mam wydział nauk humanistycznych, więc i psychologia, i filozofia, i socjologia, to mnich Hindusi pukali się w głowę, jaka to beznadziejna religia chrześcijańska, żeby wszyscy ludzie mieli te same przykazania. No, co wolno wojewodzie, to nie tobie, prawda? A jednak według dekalogu przykazania Boże, tak samo wojewoda, jak i ten smród, musi przestrzegać. Prawda? I tu się buntują ci, co się czują wyższej rangi. I już w Polsce, proszę Państwa, już są tak zwane VIP-y dla VIP-ów. Ja kiedyś na dworcu centralnym patrzę zarezerwowane miejsce dla VIP-ów. Co to znaczy VIP? Very important person. Bardzo ważna persona. VIP. No to ja mówię, to ja też VIP. No to ja sobie mogę tu usiąść na tym krzesełku. Ale oczywiście nie miałam legitymacji, że ja jestem VIP. Bo ja specjalnie chciałam. Wolne krzesełka, tutaj ciasno. Ja mówię, ja VIP. Ja się czuję VIP. Ale nie miałam legitymacji, że ja VIP. A teraz VIP-y, ministrowie, prawda? Już się robi powoli podział. A gdzie deklaracja praw człowieka, że wszyscy mają równe prawa? Wali się, jeżeli się zawali wiara chrześcijańska. Jeżeli się zawali wiara, że Bóg dał przykazania. To nie Mojżesz wymyślił, to Bóg dał. I wtedy prawo Boże musi się szanować. Bo z tym Bogiem się spotkasz. Nie wcielisz się jeszcze raz. I tutaj właśnie jest walka. I zresztą Państwo wiecie, że już są debaty w Europie. Dekalog czy nie dekalog? Dekalog czy nie dekalog? Bo ten dekalog nie pozwala zdegradować człowieka do rangi niewolnika. A już jest handel kobietami. Już jest handel dziećmi. I to robią ludzie, którzy na pewno dekalogu nie respektują. To robią ludzie najczęściej. Muzułmanie, bo dla nich kobieta jest właśnie przedmiotem handlu. To robią ateiści, to robią ludzie, którzy wierzą w reinkarnację. I dlatego ja się upominam o wierność objawieniu Bożemu. Jeżeli respektuję Boga, który dał te przykazania, to ja respektuję również człowieka. I weźmy teraz naukę o miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. Tu masz miarę, prawda? Ale od Boga płynie miłość do bliźniego. Dlaczego? Jeżeli ja wierzę, że Bóg jest ojcem każdego z was, to jesteście moją rodziną. To ja nie mogę brata czy siostry źle traktować. Ja kocham mojego brata czy siostrę, ponieważ Bóg jest ojcem, to my jesteśmy jego dziećmi. Ale to mi mówi wiara chrześcijańska. Tego nie mówi żadna inna religia. Jeżeli ja odrzucę wiarę chrześcijańską, odrzucam wiarę w braterstwo międzyludzkie. Odrzucam wtedy automatycznie i będzie przeredagowane. I pan Maitreya, który w ONZ-cie już poparcie funkcjonuje w Ameryce, on wprowadzi podział według reinkarnacji. Ja chciałabym jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli na przykład ja jestem w Warszawie na dworcu, spotykam moją koleżankę, pytam, gdzie jedziesz? Do Lublina. A ty gdzie jedziesz? Do Poznania. Teraz przyjeżdża pociąg do Poznania, ona wsiada. Ja mówię, słuchaj, to do Poznania, do Lublina to tamten kierunek. A mi się, proszę bardzo, ale ja ją ostrzegam. Nie zmuszam, nie wolno ci wsiadać, wsiądź. Tak samo, jeżeli chodzi o religię. ja ostrzegam, nie tędy droga do Boga, ale nikogo nie zmuszam do chrześcijaństwa. Tak jak mi pani zarzucała brak tolerancji. Ja mam przekonanie, że tu jest prawda, a tam jest fałsz, błąd. Świadomy czy nieświadomy, ale błąd. Dlatego wyjaśniam. Jeżeli dawniej ludzie wierzyli, że słońce krąży, to Kopernik był nietolerancyjny, że mówił, że ziemia krąży. A przecież była walka o to. Coś jest prawdą, coś nie jest prawdą. Więc w końcu wszystko jedno, czy Kopernik miał rację, czy Euklides miał rację. Jednak prawda jest prawdą. Ja mówię to, co jest prawdą. I dlatego tu jest walka.
Proszę. Już tutaj pani zada, a za chwilę pani będzie miała możliwość. Proszę bardzo.
Mi chodzi o tak zwane déjà vu. Moje koleżanki na podstawie właśnie déjà vu twierdzą, że istnieje reinkarnacja. Że one i wierzą, mam dwie takie, które po prostu wierzą. Nie interesują się zbytnio tą religią, ale na tej podstawie, no dzisiaj rozmawiałam z koleżanką, powiedziała mi, że ona wierzy, przekonamy się po śmierci.
Przekonamy się.
Ja ją tu chciałam zaprosić, ale niestety odmówiła.
Proszę panią, to niech jej pani powie tak. Jak ona mówi, przekonamy się po śmierci. Mam takiego, Sergiusz, właśnie na tym punkcie było.
Déjà.
Sergiusz to nasz następny.
Ale nie, to Sergiusz.
Jeszcze zapowiem.
Proszę,
daje nam się
proszę ojca, na czym Sergiusz się złamał?
Wydarzenie już się zdarzyło.
Ja chcę pani odpowiedzieć. Ja chcę pani odpowiedzieć. Proszę panią, jak mi ktoś mówi, nikt nie rozstrzygnie, po śmierci się przekonamy. Tak. Proszę panią, dajmy na to, że pani wierzy w reinkarnację, a ja nie. I ja wtedy mówię tak. Pani musi się zgodzić, że ktoś z nas się myli. No bo ja mówię, nie ma reinkarnacji, pani mówi, jest. No nie można powiedzieć, że jedno prawda i drugie prawda. Dwa sprzeczne zdania nie mogą być prawdziwe. Teraz ja mówię tak. Dajmy na to, że jest reinkarnacja, a ja się mylę. I teraz ja nie słucham Kryszny, bo Kryszna uczy, jak się trzeba zachować, żeby przejść do wyższego wcielenia. A ja mu nie wierzę. Diety nie stosuję Kryszny, oddechu nie stosuję, jego przepisu nie stosuję, mantry nie stosuję. Dajmy na to, ja się mylę i ja się wcielę przez to, że nie stosuję się, będę na przykład robakiem. Ale robak zdechnie, dusza się wyzwoli. Jeszcze raz będzie rybka, jaszczurka. Jeszcze kiedyś, jeszcze raz będę miała szansę. A teraz, jeżeli ty, człowieku, się mylisz, wierzysz, że Kryszna drogą, nie stosujesz się do przykazań Bożych, nie korzystasz z sakramentów, słyszałeś o tym, wiesz o tym, ale nie chcesz. I teraz umierasz, nie wcielasz się, a stajesz przed sądem Boga. A nie masz szansy powrotu. Raz na zawsze przegrasz na wieki. A ja, jeżeli się mylę, no się będę wcielać jeszcze raz. To jest argument, wie pani.
Zwierzątek, śmiałam się z tego, a ona absolutnie, znaczy nie chciała ze mną w ogóle dyskutować.
Mogła mieć.
Z tym, że cały czas to déjà vu. Są te takie jakieś momenty, takie, prawda, że się wydaje człowiekowi, że takie coś się zdarzyło już. I właśnie na tej podstawie, no coś musiało być. Ja kimś byłam w tym życiu, jakieś tam było, to już kiedyś się zdarzyło. I na tej podstawie, ja też takie osobiście też miałam nieraz, ale ja jestem przekonana o tym, że nie mam. Mi się to jest strasznie śmieszne, w ogóle głupie, że coś takiego można wierzyć. Niemniej jednak dwie koleżanki są święcie przekonane. Jedna miała nawet książkę na ten temat, przynosiła do pracy.
Pani ją jutro zaprosi, to porozmawiamy.
Ja tą książkę, ja ją po prostu wyśmiałam, jak przeglądałam tą książkę. Ona dała koleżance przeczytać. Tamta nie przeczytała, bo powiedziałam, nie czytaj tego. Także po prostu no, mam problem i nie wiem, jak z nimi walczyć. Jak ich przekonać. Przynajmniej
autosugestia.
Żeby... No, ja tylko przez te zwierzątka, po prostu śmieję się z tego, bo inaczej nie potrafię. Ale ona, no, twardzie...
Pani przyjdzie jutro, ja tu będę nocować. To jutro jest...
Powiem jej, powiem Grażynce.
Na dyskusję.
No właśnie. Ciężko jest. Są osoby naprawdę,
proszę
które
pani,
nie
wiara.
Znają tego, ale miałam tak kilka razy, że wydawało mi się, że właśnie to musi być, to musi istnieć.
Zaburzenie takie... świadomości bywa przy różnych...
jest to déjà vu właśnie. Czy to
proszę
jest,
panią,
to jest
proszę panią,
mózg
człowieka czasem z przemęczenia, niedospania będzie wytwarzał wyobraźnię, która staje jakby na żywo. Ale to jest wynikiem przemęczenia w mózgu. Nie ma reinkarnacji. I teraz ja z tymi, co mówią o reinkarnacji, ja mówię, dobrze, Chrystus mówi. To nie to, że komuś się wydawało. Teraz, że Chrystus, musimy zawsze postawić Jezusa jako nieomylny autorytet. Teraz, jaki mamy dowód? Oni mówią tak, Kryszna Bogiem, Budda Bogiem, Jezus Bogiem, kto rozstrzygnie, który naprawdę Bogiem? A ja mówię, ja rozstrzygnę. Jakie cechy boskości wykazał Budda? Żadne. Jakie cechy boskości wykazał Kryszna? Żadne. Jakie cechy boskości wykazał Jezus? Dobrze, zmartwychwstania, oni mówią, nikt nie widział tego. Już propagandę robią, że w Indiach Jezus umarł, że z grobu wstał, ocknął się i w Indiach dożywot. Teraz Łazarza wskrzesił. Proszę bardzo, proszę mi pokazać jakiegokolwiek magika, czarnoksiężnika, lekarza, żeby człowieka, którego ciało gnije, bo siostra zmarłego mówi, cuchnie. To już nie był letarg. Cuchnie. A Jezus mówi, wyjdź i facet wyszedł. No to chyba jest dowód boskiej mocy. I dlatego, jeżeli jest Bogiem, to czy mi się zdaje, czy mi się nie zdaje, ale muszę mu wierzyć. Czy ja, moje mózg inaczej pracuje, ale muszę wierzyć, bo on dał dowód, że jest Bogiem. I tu trzeba boskość Jezusa mocno podkreślać. I objawienie w Ewangelii.
Mi ludźmi, którzy są wychowani w takiej właśnie religii, w takiej atmosferze, z tymi całymi rodzinami, z całej populacji tam w Indiach. Co z nimi? Jak Bóg...
To jest... Proszę Panią, jeżeli... Proszę Panią, co z nimi? Deklaracja o Kościele mówi tak. Kto bez własnej winy nie zna Jezusa, nie zna Ewangelii ani Kościoła, ale jest warunek, bez własnej winy nie zna. A całym sercem szuka Boga. I w miarę jak pojmuje, tak stara się temu Bogu służyć. Może być zbawiony. Ale czy katolik w Polsce, który był do pierwszej komunii, był do bierzmowania, nie zna Boga, nie zna Ewangelii? A mu się spodobała Hare Krishna, bo oni ładnie skaczą. Albo dietka się spodobała. To jest różnica. Tu jest zdrada, a tam jest brak wiedzy. I dlatego tamten może być zbawiony, a ten po prostu Judasz. Jezus mówi, lepiej, żebyś taki człowiek nie narodził. Więc to jest walka o wiarę, jest walka o wierność Bogu. Albo, albo.
Damy szansę drugiej pani. Proszę bardzo, proszę tutaj podejść do nas.
Bo ja chcę żywe słowo.
Dobrze, więc i króciutkie będzie prośba o wyjaśnienie, bo spotkałam się z takim stwierdzeniem, że we wczesnej nauce Kościoła, wczesnych ojców nauce Kościoła, były wzmianki na temat reinkarnacji chyba do czasów Orygenesa.
Chodzi o Justyna.
I właśnie nie pamiętam już dokładnie, nawet podawano wersety Pisma Świętego,
tam odpowiedź.
Gdzie wskazywano.
Proszę Państwa, zacznę od Justyna, bo to jest drugi wiek, połowa drugiego wieku, męczennik święty Justyn. Powołują się na Justyna. Święty Justyn wierzy w reinkarnację, zanim się ochrzcił. I święty Justyn napisał później dzieło, gdzie zaprzecza reinkarnacji. Więc jeżeli ktoś mówi o pierwszych wiekach, w pierwszym wieku byli ludzie, którzy się nawracali na chrześcijaństwo. Zanim się nawrócili, wierzyli w reinkarnację. Święty Justyn. Drugie, Orygenes. Orygenes był człowiekiem, nie o reinkarnacji mówił. Orygenes mówił, że dusze wcześniej Pan Bóg stwarzał, zanim ludzie byli, i te dusze się potem wcielają, ale nie, że reinkarnują. Jeżeli, tak jak Świadki Jehowy mówią, że aniołowie się w niektóre dzieci wcielają i są ludźmi, ale mają anielską duszę. Więc Orygenes mówił o preegzystencji duszy. I to na soborze mu, kiedy te sprawy rozważali nasi ojcowie Kościoła, zaprzeczyli, że duszę Bóg stwarza w momencie, kiedy ciało bierze początek, Bóg daje duszę. To obalono. Ale on nigdy nie mówił o reinkarnacji, Orygenes. Preegzystencja to znaczy, że dusze wcześniej były i że te dusze... On się powoływał na Pismo Święte, gdzie tam jest napisane, nie pamiętam, w którym jest napisane, że przypadła mi w udziale dobra dusza. Więc on wnioskował, że te dusze wcześniej są i Pan Bóg tak coraz to daje taką gotową już duszę. To jest, właśnie to był błąd Orygenesa.
Chciałem odnośnie tego déjà vu powiedzieć. Nie wiem, czy siostra może to potwierdzić, ale spotkałem się z takim twierdzeniem naukowym, że to wynika tylko z tego, że jedna z półkul mózgowych, dokładnie o małe części sekund, ułamki, szybciej reaguje i dlatego mamy wrażenie, że to już się działo. I nie wiem, czy siostra może to potwierdzić.
Więc na temat mózgu dzisiaj są różne hipotezy, ale na pewno jest to wynikiem funkcjonowania mózgu, a nie duszy. Tak. A teraz są różne teorie co do tego. Zaburzenie świadomości, zaburzenie tej jaźni i czy ta kategoria. To są kwestie. Dzisiaj mózg jest jeszcze nie do końca zbadany i jest dużo hipotez. I właśnie, żeby badać mózgi, to trzeba ludzi, bo na zwierzętach się już nie da zbadać mózgu. I dlatego te wszystkie... Jeżeli chodzi o mózg, to dzisiaj są wszyscy zafascynowani wykryciem substancji, które produkuje podwzgórze. Nie tyle prawa półkula czy lewa, tylko po prostu podwzgórze jest taką częścią mózgu, które produkuje neuroprzekaźniki. I te neuroprzekaźniki dopiero pobudzają przysadkę mózgową, a przysadka mózgowa pobudza działanie gruczołów hormonalnych w całym organizmie. I teraz to podwzgórze produkuje również substancja, która jest podobna do morfiny. Ta substancja nazywa się endorfina albo endomorfin. I ta endorfina działa tak, jak adrenalina działa na mięśnie, żeby nadnercza produkują adrenalinę, żeby mięśnie funkcjonowały żywiej, to endorfina pobudza mózg, jeżeli człowiek jest przemęczony. Na przykład matka czuwa przy dziecku nocami i dniami. Wojsko szło, prawda, na froncie pracowało. Endorfiny więcej się wyrzuca, żeby człowiek nie padł. I teraz tą endorfiną się fascynują ludzie, którzy mówią, no jeżeli to jest substancja podobna do morfiny, to będzie można narkomanów leczyć, że się będzie pobudzało to działanie endorfiny pod wzgórze, prawda? Nie będzie musiał używać morfiny. Endorfina samoistnie będzie się potem wydalać i on się oduczy od... To jest też hipoteza. I tutaj wzięli się właśnie do rozpracowania mózgu i tego podwzgórza. A na afiszach się mówi doskonalenia takie czy inne ducha i tak dalej. To są tylko po to, żeby zwabić ludzi.
Dziękujemy. Jeszcze. Następne pytanie, proszę bardzo.
Znaczy, tak mówi się, że ludzie czasami myślą, ale jak zaczynają myśleć, no to mi na przykład, jak siostra mówiła o tych zwierzętach, no tak się wydawało, no kurczę, no. Jak tak się można upodlić w ogóle? Czy buddyści, w ogóle wyznawcy tej religii hinduistycznej w ogóle zdają, kiedyś myślą, czy zastanawiali się nad czymś takim, czy czemu się tak upadlają do, nie wiem, do zwierząt i do takich padlinożerców, czy jakichś jeszcze innych małych robaczków?
Robaczków. Oni się nie upadlają, bo oni mówią, że oni już wcielili się, super są teraz ludźmi.
No tak, ale na początku są takim robaczkiem. No to...
Oni się nad tym nie zastanawiają. Po prostu wiedzą, że dusza zmienia ciała i oni są teraz super. Mają super duszę, super świadomość i są nadludzie.
A, czyli sami się po prostu zgadzają na to wszystko.
Cała teoria nordyckiej rasy utrzymana jest w Tybecie. I do tej nordyckiej rasy sięgał Hitler. Aryjska rasa, prawda? Czysty Aryjczyk, tak mówili.
To się troszeczkę dziwne może wydawać. Tak,
no ale dziwne, no ale ktoś powie, no tak dusza zmienia ciała, no raz ma takie. Dziwne dla nas, bo my mamy inne wychowanie, ale jakby od dziecka ci tak mówiła mamusia i tatuś i wszyscy, no to byś się przekonał, że tak sam byś w to uwierzył.
W latach 70. w czasie pielgrzymek akademickich na Jasną Górę była grupa młodzieży, która tam przed wejściem na plac jasnogórski
się zasłaniała.
Mieli plakaty, zbierali na biedne dzieci hinduskie i coś takiego. Więc czy to potem jakoś to ucichło? Słyszałam, że w ogóle została zlegalizowana ta grupa w Polsce i proszę o dokładniejsze wytłumaczenie.
Proszę panią, tutaj ta książka niebieska. Tam bardzo szczegółowo ruch Maitri w świetle jego dokumentów. Bo proszę panią bardzo mocno reaguje biskup, arcybiskup Życiński, bo on zna panie, które do ruchu Majcy się wpisały i te panie są bardzo pobożne, te panie adorację urządzają, te panie pakują paczki na pomoc, ale panie nie wiedzą, co robią. Inni, którzy też do ruchu Majty należą, są młodsi od tych pań i podróżują do Indii, zapoznają się z różnymi filozofiami i wcale się nie chwalą biskupowi Życińskiemu, co robią podziemnie. I tu jest właśnie skrzydło tajne, a jedno skrzydło afisz. To podobnie, proszę panią, co robi Owsiak. Serduszka, szpitale, a zobaczmy, co się dzieje na Woodstocku. Właśnie to jest...
Jeszcze jak teraz sobie przypominam, to ci młodzi ludzie byli z wyglądu tak troszeczkę inni. To byli studenci chyba, ale i ostrzyżeni byli podobnie jak ci Hare Krishna. Teraz sobie tak kojarzę.
Tak, bo oni byli indoktrynowani przez pana. W Warszawie jest pan Krzysztof Byrski, który był w Indiach, tam na Uniwersytecie Benares. I on jest kierownikiem indologii na Uniwersytecie Warszawskim i on właśnie miesza, żeby to chrześcijaństwo przykryć religiami wschodu. I on właśnie tym studentom udzielał wykładów. I potem ja się z nimi spotykałam i potem to prostowałam.
W Ewangelii wiemy, że opętany Pana Jezusa prosiły demony, żeby się wcieliły w świnie. Czy to może mieć wspólnego z inkarnacją? Co wspólnego?
To znaczy, opętanie, a reinkarnacja to są dwie różne rzeczy, bo demony, złe duchy wcieliły się w świnie, ale nie to, że przedtem była na przykład ptak, a dusza ptaka potem stała się duszą świni. Świnia miała swoje życie i tu szatan, demon wykorzystał ciało świni, żeby zawładnąć tym ciałem. Ale to odbiega od wiary w reinkarnację.
Proszę siostro, ja chciałam się zapytać o sporty uprawiane przez młodzież, przez...
A sport ze
wschodu. Chodzi mi tak, wschodnie, zwłaszcza karate. Czy są tak bezpieczne, czy są bezpieczne?
Pani pyta o sport. Proszę państwa, ja daję zawsze taką radę, że jeżeli ktoś ćwiczy, samo ćwiczenie, ale jeżeli przed ćwiczeniami mają tak zwaną medytację, zwłaszcza jeżeli przed ćwiczeniami medytacja przebiega przed posągiem Buddy i oni jeszcze mówią, że posąg Buddy jest tylko symbolem intelektu, tak argumentują, to już jest skrzywienie wiary. Jeżeli natomiast są ćwiczenia, tak jak boks, zmagają się fizycznie, ale nie ma wstępu medytacyjnego, nie ma wstępu mistycznego, no to wtedy nie ma to wspólnego z jakąś dewiacją religijną. Bo ćwiczenia zenu są w buddyzmie. Proszę panią, karate du tsumani mają bardzo daleko idące programy ingerencji w psychikę i w religię i w wiarę. Najpierw są tylko ćwiczenia fizyczne, a potem są dalsze dla zaawansowanych. Wybierają sobie spośród tych, co ćwiczą fizycznie, mistrz sobie wybiera tego czy tamtego i oddzielnie ma z nimi potem ćwiczenia zenu i ćwiczenia medytacyjne i potem mistyczne. To są już odejście od chrześcijaństwa do buddyzmu.
Proszę siostry, ja mam takie zapytanie, bo co się dzieje faktycznie z duszą zaraz po śmierci? Bo niektórzy twierdzą, że dusza po śmierci jeszcze daje o sobie znać, że przychodzi na przykład po pogrzebie i gasi światło. Czy to jest prawdą? Czy to faktycznie może się zdarzać? A spotkałam się też z taką sytuacją, wśród osób dosyć wierzących, że dusza potrafi w jakikolwiek sposób, na przykład poprzez motyla, przyjść i nam powiedzieć, że coś dobrze robimy albo źle, czyli coś zaakceptować.
Proszę Panią, pierwsze, ja nie wierzę, żeby dusza przyjęła postać motyla. To jeżeli jest to duch, to chyba demoniczny. Bo właśnie szatan przybiera różne pozy. Nawet święty Paweł pisze, że nawet anioła pozę może przybrać. Ale nie duch, który jest w rękach Boga. No może potępiony ktoś, nie wiem. W każdym razie ja nie wierzę w to, żeby duch, który jest, czy ten, który czeka na swoje zbawienie w czyśćcu, czy ten, który jest zbawiony, żeby sobie tak przyjmował różne pozy. Ale to, że duch może czasem zwrócić uwagę na siebie, żeby potrzebuje modlitwy. Są na ten temat argumenty mistyków, którzy twierdzą, i nawet święta Faustyna pisze, że jakaś zakonnica, która zmarła, właśnie przychodziła, ona ją widziała w strasznych płomieniach i tak dalej, i potem modliła się, i potem ona, ta zmarła, potem jej dziękuje. Więc jest potwierdzenie wśród mistyków, że dusza, że Pan Bóg pozwala duszy jednej czy drugiej prosić o modlitwę. Ale pytanie, nie to, żeby po prostu kogoś straszyć.
Chodzi mi o to, czy to jest prawdą, że na przykład ktoś mówi, że widział zjawę na cmentarzu. Czy to faktycznie jest taka możliwość, że my możemy zobaczyć taką zjawę, że ktoś, kto odszedł, w jakikolwiek sposób nam się pokazuje, właśnie w jakimś takim przebraniu dziwnym, czy nawet w postaci ludzkiej, a wiemy, że to było nieludzkie, to opowiada to jako o zjawie.
Że Panią, no nie, ja to, co czytam u mistyków, oni mówią, że właśnie kontakt ze zmarłymi mają. Jako zjawa wyraźna czy niewyraźna, ale tak mówią. Na przykład u nas jest jedna siostra, która mówi, że jak jej babcia zmarła, to ta babcia, ona była, nie miała rodziców, wychowywała babcia zmarła. W czasie wojny straciła rodziców. To ona mówi, że babcia jej się ukazywała i mówiła, co ma robić, gdzie pracy, przestrzegała przed środowiskiem, które było złe środowisko. Twierdzi, że babcia ją jakoś tak pilotowała w życiu. No, nie wiem, czy to, bo to nie jest przez papieża zbadanie stwierdzone, ale nie przeczy naszej religii, że wyraźnie święci mówią, i święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że ona jak będzie w niebie, to będzie jeszcze bardziej apostołować niż teraz. Święta Faustyna to samo pisze, że będzie jeszcze bardziej apostołować. Więc jest świętych obcowanie. Wierzę w świętych obcowanie. Czyli w kontakt z ludźmi, którzy żyją w łasce uświęcającej. My na ziemi, ludzie w czyśćcu i ludzie w niebie. Świętych obcowanie. I na zasadzie świętych obcowania my się modlimy za zmarłych. Oni się za nas mogą modlić. Może za siebie już nie mogą, ale za nas. Świętych obcowanie do świętych. Także to jest możliwe. Na szczęście Boże.
Ja o tym karate właśnie chciałem powiedzieć, że chodziłem właśnie 2 lata na karate i tam mieliśmy zawsze przed właśnie tą zbiórką jakby medytację taką, w której tam trener nam zawsze mówił, żebyśmy się modlili. No to modliłem się właśnie tak jak po chrześcijańsku. To tak. Nie wiem, jak on to chciał. To mi się trochę też nie podobało, bo mieliśmy różne takie też stroje, na przykład kimono i takie koszulki, na których właśnie na koszulce był taki duży znak yin-yang.
Yin-yang, o.
I zawsze po medytacji mówiliśmy takie japońskie komendy.
W jakim języku?
No właśnie w takim japońskim, chińskim, ja się nie znam dokładnie, ale coś takiego. I po właśnie ukłonie, który mieliśmy do trenera i do właśnie tej sali.
Uwaga, do trenera ukłon, bo on jest trenera. Osobą boską.
Ale jeszcze przed tym, to jak wchodziliśmy do sali, to do sali musieliśmy się ukłonić. Mówiliśmy, mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. I to nam właśnie trener tłumaczył, że któryś z apostołów to mówił.
Tak, święty Paweł. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia.
Taka dziwna mieszanina.
No mieszanina, bardzo dobrze mówisz.
I mi się to właśnie niezbyt podoba, chociaż że trener to często w sobotę, w niedzielę z rodziną do kościoła. W ogóle ksiądz też chodził na karate. To troszkę tak...
No tak, bo nie wie, o co chodzi.
No, młody był, to...
No dobrze, dziękuję za to świadectwo. Proszę Państwa, jak chodzi o wyciąganie, to jest to stopniowe wyciąganie. Ja tylko dam przykład, bo tu chłopak dał swoje doświadczenie. Ale ja miałam ucznia, to był rok 1988, to karate już w szkołach się pojawiało i mieliśmy religię w salkach. Chłopak z szóstej klasy przychodzi do mnie, żeby się zwolnić z religii w salce przy kościele, bo ma ślubowanie. No ja taka zdziwiona pytam, jakie ty masz ślubowanie? A on chodzi na karate. Ja mówię, dobrze, ale jakie ślubowanie? Zachwiał się, bo mu nie wolno tego mówić było. W czwartej klasie matka go zapisała na karate jako ćwiczenie samoobrony. I w szkole mieli ćwiczenie samoobrony. I w szkole, jak on był w szóstej klasie, przyjechał mistrz z Kutna, a szkoła była w Siedlcach, wtedy religii uczyłam. Przyjechał z Kutna mistrz od karate i spośród grupy 30 osób wybrał trzech, że ci trzej się tu nie nadają. Po prostu patrzył, jak oni walczą. Widział tych trzech, to byli bardzo zdolni chłopcy. I tym subtelnym chłopcom takie bicie nie bardzo szło. I on wyczuwał, że ten chłopak jest delikatny, jemu to bicie, kopanie nie bardzo idzie. To go wybrał, drugiego, trzeciego i mówi tak, do trenera, nauczyciela w szkole. Ci trzej chłopcy na te ćwiczenia nie mogą chodzić, bo to nie jest dla nich, nie dla ich psychiki. Więc oni mają pójść do domu kultury. Będą mieli inne ćwiczenia karate. No to dobrze, nauczyciel zgodził. A już rodzice nie wiedzieli, że chłopak na karate nie idzie do szkoły, tylko do domu kultury, bo mieli zastrzeżone przez mistrza. Lepiej rodzicom nie mówić, bo się niepokoją. Starsi ludzie pewnie rzeczy nie rozumieją. To jest coś nowego dzisiaj. To jest dla was. Możecie się rozwinąć duchowo. Tamto to fizyczne ćwiczenie, a wy duchowo. No więc duchowo się rozwinąć im to bardzo odpowiadało. Ćwiczyli medytację i ślubowania. I ja mówię do niego tak. Słuchaj, ja nie puszczę cię na ślubowania, jeżeli rodzice tego nie wiedzą. On zaczął płakać. Że jeżeli on powie, to on od mistrza dostanie karę. No i teraz ja mówię, pokaż mi treść ślubowań. Ja cię nie puszczę. Dobrze, nie będę mówić rodzicom, ale cię nie puszczę, dopóki nie będę wiedzieć, co ty będziesz ślubował. Dał mi. Prosił, żeby nie mówić nikomu. Proszę Państwa, 10 punktów. On mówi, to takie 10 przykazań. Owszem, nie będę nigdy się gniewał, odrzucę nienawiść. Dobra, ale było tam taki trzeci punkt. Będę zawsze przestrzegał nauki Buddy, Dharmy i Sangi. Był taki punkt. Będę się zawsze odradzał w sprzyjających warunkach. Reinkarnacja. Uratuję wszystkie istoty przez duchowy rozwój. Kto ty jesteś, że uratujesz istoty? Teraz ja się go pytam. Będziesz słuchał Buddy czy Jezusa? Dharmy czy 10 przykazań? Sangi czy Kościoła? Buddy, Dharmy, Sangi. I ten takie wytrzeszczył oczy na mnie. Ja mówię, to jesteś katolik czy nie? Będziesz słuchał Jezusa, 10 dekalogu i Kościoła, bo tu 10 punktów jest inne niż nasze 10 przykazań. To albo to, albo to. Wiecie, on się rozpłakał. I powiedział, on musi iść, bo się boi kary. Ale on z tym zerwie i mówi do mnie tak. Siostro, ja ten trzeci punkt to powiem tak. Po cichu powiem nie, będę słuchał Buddy, Dharmy, Sangi. Ja po cichu powiem nie, uratuję wszystkie istoty, ale ja muszę pójść. Ja mówię, idź. I potem on tam nie chodził. Ale on mi dał śpiewnik. Ja nie wiedziałam, że to pytanie tutaj padnie, ale on tam miał to, co chłopak tutaj mówił, że w japońskim języku. Ja się pytam, co ty śpiewałeś? On nie wie, bo to są tajemnicze słowa kosmiczne. A przepraszam, ale to były słowa do Buddy. Teraz tam były ukłony, że się kłania Buddzie. Tylko, że on nie miał przetłumaczone tych słów, tylko na ślepo wymawiał. Ale te słowa wchodzą w psychikę. I bardzo gratuluję waszemu synkowi, że miał takie wyczucie subtelne, że widział, że to coś nie tak. Czyli jego sumienie jest jeszcze dobrze postawione w łasce Bożej. Ludzie, którzy stoją na gruncie łaski Bożej, mają wyczucie. Nie umieją tego określić, ale mają wyczucie. I właśnie dziękuję za to świadectwo, bo to jest właśnie takie typowe, powolne wyciąganie. Ten uczeń, który ja mówię, to od czwartej klasy do szóstej, dopiero w szóstej go zaczęli kształtować w innym kierunku.
Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I na podstawie właśnie tego zdania Kościół wyciągnął naukę o czyśćcu, czyli nauka o czyśćcu jest znacznie młodsza od nauki o reinkarnacji. Jak siostra to interpretuje?
To znaczy, jeżeli chodzi o naukę o czyśćcu, to jest w księdze Machabeuszów, gdzie Żydzi walkę toczyli i zostali pobici. I Machabeusz, Juda Machabeusz, który walczył w obronie, to jest też wcześniejsze jeszcze niż wiara o czyśćcu, ale mówił, sprawdzali, okazuje się, że wszyscy, którzy poginęli, mieli bożki w kieszeni. I Juda Machabeusz zebrał, dobrze, Juda Machabeusz zebrał składkę, żeby się modlić o odpuszczenie grzechu tym, co polegli. Czyli jeżeli po śmierci Juda zebrał składkę, żeby się modlić, czyli po śmierci jest możliwość jeszcze odpuszczenia grzechu tym ludziom. I stąd, jak chodzi o naukę o czyśćcu, to już się tam zaczyna, nie tylko w tym, nie tylko od tego listu.
Niezależnie od tego, to i tak są młodszymi naukami, aniżeli nauka o reinkarnacji, bo sama nauka reinkarnacji też została przyjęta jako idea, że coś takiego istnieje.
Proszę Pana, bo...
Jako metafizyczne...
Zgadzam się z Panem. Pogaństwo jest wcześniej, dlatego że ludzie zatracili kontakt z Bogiem i wcześniej ludzie jakoś spekulowali. I religie pogańskie są wcześniejsze niż Abraham żył. Abraham żył w Sumerii, prawda? I był poganinem. Przecież Abraham nawet był gotów syna zabić, bo poganie zabijali swoje dzieci na cześć Boga. I Pan Bóg wyprowadził Abrahama i powoli go uświadomił, że to jest niewłaściwy czyn. Najpierw, czy dasz syna? On był gotów, poganie to robią, ale potem mówi Bóg do niego, nie czyń nic złego synowi, ofiaruj owce. Więc Bóg wyprowadzał z błędów powoli, z pogańskich błędów. I tutaj mamy Jezus Chrystus, jest tym ostatnim nauczycielem, który uwieńczył objawienie Boże. Ja tylko chcę jeszcze a propos tolerancji. Brak tolerancji był wtedy, kiedy się zmuszało. Kiedy król na przykład ścinał głowy, jak się ktoś nie ochrzcił. Ale dzisiaj, jeżeli mowa o tolerancji, to ja też się domagam tolerancji, że jeżeli ja widzę, że to jest błędem, mam prawo o tym mówić, a nie głaskać, że ty masz rację, ja mam rację. Nie może być dwa sprzeczne zdania i to prawda, i to prawda. Nie można żyć zakłamaniem. Nie można. Najwyższy czas szukać prawdy, bo już to kłamstwo sięga za daleko. I dlatego to jest ważne. Jeżeli, proszę Państwa, zbieramy grzyby, jedne są trujące, drugie jadalne. I ja będę ostrzegać, ten grzyb trujący. Ale ktoś mi powie, a ja sobie go zjem. Dobrze, ale ja mówię, to jest trujący. Ale zjesz, to się otrujesz, no. A to moja sprawa. No dobrze, twoja sprawa. Prawda to jedna sprawa, a tolerancja to druga sprawa. Toleruję. Ja miałam do czynienia w Indiach z pogańskimi pacjentami. Przecież ja ich nie zmuszałam do chrztu. Ale dyskutowałam bardzo chętnie i oni dyskutowali ze mną. I wcale nikt się nie obrażał tak jak ta pani, która wyszła. Oni dyskutowali, ja dyskutowałam. Ja się czegoś dowiedziałam, jak oni wierzą. Oni się dowiedzieli, jak ja wierzę. No i nikt nie musiał zmieniać swojej wiary, jeżeli go nie przekonało pogląd przeciwny. Także to jest tylko szukanie, po prostu większe uświadomienie sobie różnicy i ta różnica istnieje. Nie można tego tak płaszczykiem przykryć i powiedzieć wszystko ładnie.
Proszę siostry, ja bardzo prosiłabym o wyjaśnienie sprawy Woodstocku. Dlaczego? Bo tamte, jak polską młodzież, a tutaj no, bardzo są różne zdania. Po mszy wychodzimy i bardzo, jak ja tłumaczę, to po prostu zbiórki są, to wiadomo. I o co to chodzi? Jakie to są podkład, prawda? O to...
Pani pyta o Woodstock. To Woodstock... Proszę panią, ludzie nie znają, pani zna, ja znam tyle, ile znamy. Teraz ja pana Owsiaka kasy nie przeliczyłam. Ile kasy idzie na szpitale, a ile kasy na inne cele, nikt nie zdawał sprawozdania. Ja tylko a propos Woodstocku mam wielkie zastrzeżenia, że to jest po prostu propaganda rasistowska. Dam punkty, jakie rasistowska według mnie. Pan Owsiak od początku, jak jest Woodstock, zaprasza ludzi, czcicieli Kryszny. Z Anglii, z Niemiec, z Francji, żeby ich było więcej. Taki folklor. Dobrze, niech będzie folklor. I teraz ci ludzie podskakują, śpiewają Hare Kryszna, ładnie wyglądają, bębenki mają, przyjemni są, mili są, trzeba przyznać. Wobec tego nasi chłopcy z Oazy, z Warszawy znam taką grupę, która jak był drugi rok Woodstocku, pojechali na Woodstock i tamci śpiewali Jezus, tamci śpiewali Kryszna, Hare Kryszna, a Oaziaki śpiewali Jezus Panem. Ci śpiewali Jezus Panem, ci śpiewali Hare Kryszna, jednakowo podskakiwali. Dlaczego pan Owsiak wyprosił tych, co śpiewali Jezus Panem, zróbcie sobie swój przystanek. Co znaczy swój przystanek? Kiedy ci, co śpiewali Jezus Panem, z puszkami w zimie latali i zbiórki zbierali. Pan Owsiak ich wyprosił, oni się nie chcieli dać. Proszę państwa, stanęła sprawa wobec prokuratora, że pan Owsiak płaci za plac, to jest pana Owsiaka program i się mają wyprowadzić. W związku z tym zrobili drugi przystanek, przystanek Jezus. Teraz, w ostatnie lato akurat przypadkowo byłam u kogoś, kto miał telewizję, bo ja nawet nie oglądam tych wszystkich programów Owsiaka, ale miał telewizję i tam było tak. Ci przystanek Woodstock, tamci przystanek Jezus. I Owsiak zrobił taką kpinę. Gdzie jest Ciemnogród? Przystanek Jezus. Gdzie są ciemniaki? Przystanek Jezus. A tamci z przystanku Jezus nie wykrzykiwali. Hare Kryszna, ciemniaki. Nie. W każdym razie zrobił taki bojkot przeciwko przystanek Jezus. Wyśmiać. Teraz druga sprawa. Ludzie z Hare Kryszna nie wolno im używać alkoholu. Dlaczego? Mają dodatek konopi indyjskich do swojej potrawy w sekcie. Jeżeli ktoś ma już konopie indyjskie, które działają tak jak makówka i jeszcze bym dała alkohol, to mu czaśnie psychika. Mają zakaz używania alkoholu, zakaz używania kawy. One są troszeczkę na podniesionym nastroju, bo mają konopie indyjskie do swojej tam sosu. Teraz owsiak daje piwko tym, co na Woodstocku, puszkę piwka za darmo. Oczywiście, niech się bawią. Teraz oni sobie piwka popiją, ale jeszcze są kioski, że można tego piwka kupić. Teraz kąpiel w błocie. Ano, do błota włażą, błotem się biją, gałki błota. A telewizja na świat pokazuje, jak się Woodstock, młodzież w Polsce bawi. Wiecie, co mówią ludzie w ciele Kryszny? W Polsce wcieliły się świnie, bo leżą w błocie, dobrze się czują. Bo oni wierzą w reinkarnację. No to dowód, że jest reinkarnacja. Ci z Hare Krishna w błocie nie leżą, tylko leżą tamci. Jeszcze nieraz ma na szyi krzyżyk. Manifestacja. Jakie wcielenie tych, a jakie wcielenie tych. To jest manifestacja. Ktoś, kto nie wie, że jest propaganda reinkarnacji, ale ludzie z Hare Krishna, którzy na Woodstocku są, też wskazują, że to poprzednie wcielenie to byli świnie, bo w błocie się dobrze czują. A nas kiedyś nazywali polska świnia. Dlatego teraz telewizja będzie to potwierdzać. I wiara w reinkarnację będzie potwierdzać. Powoli nas się spycha do funkcji sprzątania świata. I tu jest niestety początek segregacji. Ja ostrzegam przed wiarą wschodnią. W Indiach dzisiaj zabija się chrześcijan, tak jak w pierwszych wiekach w Rzymie zabijano chrześcijan. Bo ci chrześcijanie, którzy byli kiedyś traktowani jako pierwsze wcielenie ludzkie, poprzednio byli zwierzętami, oni się ochrzcili, poczuli się równi, zdobyli studia, bo były szkoły misyjne, szkoły angielskie, zajmują różne stanowiska i teraz tamci bojkotują, a więc wyciąć chrześcijan. I żeby wyciąć chrześcijan, trzeba powiedzieć, że chrześcijańska wiara jest nieprawdziwa. Sztucznie wykopali wykopaliska, że tam jest grób Jezusa, że tam są ślady, że to był Jezus. Zrobili samolot, puścili, żeby oglądać grób Jezusa na północy Indii. No i niektórzy w to uwierzyli. A no jak Jezus nie zmartwychwstał, to znaczy wiara chrześcijańska jest fałszywa. Wobec tego wybić chrześcijan. Podstęp gruby, ale fakty takie są.
To jeszcze zakończymy cytatem z listu apostolskiego Tercio Milenio Adveniente Jana Pawła II. Posłuchajcie. Objawienie chrześcijańskie wyklucza reinkarnację i mówi o spełnieniu, do którego człowiek jest powołany w czasie jedynego życia ziemskiego. Spełnienie własnego losu osiąga on poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Taki dar jest możliwy tylko poprzez spotkanie z Bogiem. Człowiek spełnia się w Bogu, dlatego że Bóg sam do niego przyszedł w swoim przedwiecznym Synu.